Latem 1931 roku przeziębiony Heinrich Himmler szukał człowieka na nowe stanowisko, szefa wywiadu SS. W jego uroczym domku pod Monachium, zwanym Płatkiem Śniegu, zastał go pewien były oficer marynarki. Dość dużym przypadkiem przekonał Himmlera, że wie, co można by naprawić w niemieckich służbach wywiadowczych. Himmler miał odpowiedzieć: o kogoś takiego mi chodziło. Biograf Heinricha Himmlera, Peter Patfield, napisał: patrząc wstecz, można to uznać za najważniejszą nominację w jego karierze. W ten sposób Himmler zatrudnił przecież nikogo innego, a 27-letniego Reinharda Heydricha. Heydrich od 1 sierpnia 1931 roku rozpoczął pracę w budowaniu nowej agencji wywiadu SS. Tak rozpoczynała się kariera człowieka niezwykle niebezpiecznego. Odważę się wręcz powiedzieć, że najbardziej niebezpiecznego w całym SS. Ale w tym odcinku nie będziemy wyliczać wszystkich zbrodni Reinharda Heydricha, a w zamian na kilku jego kluczowych decyzjach pokażemy, jak groźne mogły być Niemcy, gdyby wykazały się nieco większą elastycznością. Ale o co chodzi? Zacznijmy jak zawsze od samego początku. Żona Heydricha, Lina, wspominała: prawdę mówiąc, mój mąż podchodził do swojej kariery jak spekulant i na pewno nie kierował się celem politycznym. Zwrot Heydricha w kierunku SS miał wynikać z potrzeby chwili, znalezienia stabilnej pracy, dzięki której Heydrich mógłby założyć rodzinę. Wedle niektórych interpretacji to właśnie Lina, zażarta nazistka, skierowała uwagę męża na struktury nazistowskie. Miała nosa, bo Heydrich faktycznie błyskawicznie się wykazał w oczach Himmlera. Do końca 1931 roku Heydrich zbudował podwaliny dla swojej pozycji i przekonał przełożonych, że wywiad SS trzeba zbudować od zera, bo inaczej będzie narażony na infiltrację ze strony innych środowisk, przede wszystkim komunistów. Heydrich wyrywał sobie coraz większą niezależność i w niecały rok służby doczekał się nie tylko awansu, ale też przechrzczenia jego komórki wywiadowczej do postaci SD. Służby Bezpieczeństwa. Heydrich łączył pracowitość, spryt i oportunizm w niezwykłych proporcjach. SD z agencji wywiadu stało się szybko realnie jednym z podstawowych narzędzi SS w walce o władzę, także wewnątrz partii. Heydrich zbudował potężną kartotekę przeciwników nazizmu i siatkę informatorów w całych Niemczech. Wielką uwagę przykładał przede wszystkim do nieopłacanych informatorów, zakładając, że służba ma wynikać z poczucia obowiązku, a nie z chęci zarobku. Już w marcu 1932 roku Heydrich należał do wąskiego grona 35 nazwisk, które spisano na liście najważniejszych kontaktów w nagłych przypadkach dotyczących spraw partyjnych. Jednocześnie wykazywał on daleko idącą elastyczność w dotarciu do celu. W czasie, kiedy Himmler przykładał ogromną uwagę do rasowych i ideologicznych standardów, Heydrich miał faktycznie tworzyć organizację, bazując raczej na praktycznych założeniach. Słowami jego żony: nigdy nie wymagał, aby ludzie, którzy dla niego pracowali, należeli do partii nazistowskiej. Polegał głównie na ich inteligencji. Pamiętajmy tylko, żeby Linie Heydrich nie do końca ufać, ale w tym wypadku jej opinia znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Analiza 200 oficerów SD wykazała, że aż połowa z nich studiowała na uczelniach wyższych, a 29 zdobyło doktorat. Heydrich potrafił zaangażować na swoje potrzeby nowy gatunek młodego mężczyzny. Do tej pory ruch nazistowski opierał się w dużej mierze na Niemcach z peryferiów i to raczej ze wschodu, Prus czy Bawarii. Przy tym kształtował strukturę wokół siebie, nie oglądając się zanadto, przynajmniej na początku, na partyjne oczekiwania. Heydrich otaczał się m.in. niedocenionymi intelektualistami, jak i nudziarzami o talencie administracyjnym. A, sami przyznacie, że trudny temat, ale wiecie, co jest łatwe? Planowanie działań na kanał historyczny z pomocą ODU, czego ja nie mam wpisanego na 2025 rok. W poprzednich miesiącach mogliście odwiedzić specjalną stronę powiązaną z premierą mojej książki, przygotowaną właśnie dzięki ODU. Ale ODU to platforma pełna różnych aplikacji, które pozwalają zarządzać różnymi aspektami działania firmy. Czy chodzi ci o fakturowanie, ewidencję czasu pracy, a może zarządzanie klientami? ODU jest gotowe na wszystko. Tak, sponsorem tego odcinka jest ODU, a nawet tak mała firma jak Grzegorz Bobrek potrzebuje dobrego wsparcia. Prowadzenie kanału historycznego, pisanie książek oraz granie w gry. Przyznacie, że to niemały wysiłek organizacyjny. I tak na ratunek przybywa aplikacja Projekt. Dzięki niej mogę odpowiednio rozłożyć siły na kolejne tygodnie, tak aby proces powstawania filmu na YouTube przebiegał pod pełną kontrolą. Czy na pewno mam gotowe wszystkie źródła, kiedy wcisnę przeczytanie trzech biografii tej samej osoby. To niepozorna rzecz, którą muszę wpisać w plan tygodnia, by materiał w ogóle mógł powstać, ale nawet dochodzi kwestia nagrania tej oto reklamy, kiedy muszę ją wysłać, aby na pewno zdążyć na sobotę. Aplikacja Projekt przypomni mi o najważniejszych terminach. Różne typy widoków, takie jak Kanban czy Ganta, pozwalają na dostosowanie realizacji projektu pod swoje potrzeby. Ja wybrałem widok listy. Nie ma nic bardziej wciągającego niż odhaczanie kolejnych kroków. To się samo kręci. Wszystkie aplikacje Odoo możecie testować przez 15 dni w ramach wersji próbnej i to bez podpinania karty debetowej czy kredytowej. Jeśli zdecydujecie się na dalsze używanie Odoo, to skorzystacie ze świetnej oferty w jednej stałej opłacie. To najlepszy moment, aby wypróbować narzędzia od Odoo, które wyróżnia mnogość usług w jednej cenie. Kliknijcie w link w opisie filmu i sprawdźcie sami, a my wracamy do tematu odcinka. W marcu 1933 roku wykazał się w trakcie przejmowania struktur policyjnych w Bawarii. To właśnie tam docenił doświadczenie funkcjonariuszy i zdecydował się na politykę przekabacenia starych urzędników i policjantów na swoją stronę. I niekoniecznie nawet na stronę nazizmu. Bo co zrobił z Heinrichem Millerem, dotychczasowym szefem bawarskiej policji politycznej? Otóż Miller był typem starego profesjonalisty, nastawionego wrogo zarówno do komunizmu, jak i do narodowego socjalizmu. Wedle późniejszej wewnętrznej opinii partyjnej zakładano, że w odpowiednich okolicznościach Miller byłby chętny do zwalczania nazistów. Lojalność Millera przez długie lata budziła więc wątpliwości, ale Heydrich wypracował niezwykły kompromis. W zamian za podwyżkę i niezależność Millera od władz cywilnych, Heydrich zaskarbił sobie wdzięczność człowieka, którego kariera wisiała na włosku. Miller świetnie orientował się w bawarskich kręgach komunistów i socjalistów. Szybko stał się prawą ręką Heydricha. Tacy oto ludzie mieli tworzyć nowe oblicze nazizmu. Oblicze inteligentne, nieraz bardzo młode i profesjonalne. Oraz wedle własnej oceny lepiej przygotowane do walki o przestrzeń życiową niż starzy towarzysze Hitlera. Co ważne, na tym etapie Heydrich nie przejawiał większego zainteresowania przeszłością polityczną swoich podkomendnych, dlatego że sam takiej politycznej przeszłości nie miał. To dopiero kolejne lata miały determinować, kto zajmie jakie miejsce w hierarchii SD, Gestapo, a później Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Z czasem jednak, gdy sam Heydrich coraz mocniej się radykalizował, oczekiwał, że ten prawniczy i urzędniczy typ policjanta uda mu się przekształcić w funkcjonariusza politycznego, a także w praktycznego wojownika na brutalnym, ideologicznym froncie. Heydrich nawet tworząc zręby jawnie zbrodniczych oddziałów, np. Einsatzgruppen, opierał się przede wszystkim na ludziach dobrze wykształconych, a zadania wyznaczone przed tymi oddziałami miały ten Heydrichowy sznyt biurokratycznego, a nie oddolnego terroru. Jednocześnie, co zawsze zaprzątało myśli Heydricha, to kwestie dosłownie wizerunku SS. We wrześniu 1934 roku pouczał swoich ludzi. Niegodny SS-mana jest, by ten znieważał lub odnosił się do internowanych z niepotrzebną szorstkością. Aresztowanego należy traktować z niezbędną surowością, lecz nigdy nie szykanować czy prześladować. Wykroczenia przeciwko temu rozkazowi będę ścigać z najwyższą surowością. Nic dziwnego, że Heydricha w konsternację wpędziły wypadki z listopada 1938 roku, z czasu tzw. Nocy Kryształowej. Nie dość, że PR-owo Niemcy oberwały w kluczowym momencie europejskiej dyplomatycznej zawieruchy, tak też wyszło na jaw, że pogrom nie spotkał się z szerokim poparciem nawet u zwolenników NSDAP. Heydrich po każdej takiej lekcji wyciągał wnioski. Może dlatego właśnie jego kariera nie miała sobie równych. Starzy towarzysze Hitlera wiele lat pracowali na wysoką pozycję w strukturach III Rzeszy. Heydrich zaś 9 czerwca 1934 roku wywalczył sobie niezwykłą samodzielność. To wtedy SD zostało uznane za jedyną służbę wywiadowczą partii. W ciągu 3 lat Heydrich z dość przypadkowego gościa w domu Himmlera stawał się dosłownie prawą ręką Reichsführera SS, a z czasem szefem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, RSHA. W trakcie wspinaczki po kolejnych szczeblach kariery Heydrich ujawniał 2 oblicza. Jednym z nich było to pełnego przekonania wykonawcy rozkazów Hitlera i Himmlera. Drugie należało do starającego się działać zgodnie z pewnym chybotliwym kodeksem moralnym SS-mana. Z naszej perspektywy ważna jest chociażby jego reakcja na wytyczne Hitlera co do zadań policji na terenie Rzeszy, aby też wśród samych Niemców zwalczać defetyzm poprzez aresztowania i szykany. Heydrich zgadzał się, że należy zachować bezwzględność w utrzymaniu porządku, ale też apelował o pobłażliwość w przypadkach, kiedy krytyka rządów i partii wynikałaby z jakiejś personalnej straty, na przykład członka rodziny, na wojnie. Niezwykle brzmią też słowa wypowiedziane w trakcie rozmowy z Wilhelmem Canarisem 8 września 1939 roku, kiedy ludzie Heydricha mordowali dziesiątki tysięcy Polaków. Możemy okazywać miłosierdzie zwykłym ludziom, ale trzeba zabić szlachtę, duchowieństwo katolickie i Żydów. Heydrich mówiący o miłosierdziu brzmi to kuriozalnie, ale wedle jego biurokratycznego podejścia tak każda akcja represji powinna być dobrze przemyślana. Wiemy jednak dobrze, że Niemcy na terenie Polski właściwie od pierwszych dni okupacji wykazali się tym nieporządkiem, który tak irytował Heydricha. Heydrich zawsze chciał uderzać precyzyjnie, a nie stosować zasady odpowiedzialności zbiorowej. Co więcej, zawsze zakładał skrytość morderczych planów. Musi szokować chociażby to, jak po doświadczeniach w Polsce Heydrich wielką wagę przyłożył do precyzji działania Einsatzgruppen na terenie Związku Radzieckiego. Jednym z bardziej kuriozalnych przypadków pozostaje wysłanie instrukcji dowódcom tych oddziałów, aby przypadkiem nie pomylili Żydów z obrzezanymi Rosjanami, na przykład pochodzenia tureckiego. Nawet na tym etapie, a może właśnie szczególnie na tym etapie, w Heydrichu czuć nutę SS-mana idealisty. Zauważał absurdy III Rzeszy, przede wszystkim nieustanną wewnętrzną walkę o wpływy, która pożerała niemało zasobów. Widział też korupcję partyjnych działaczy i nadużycia na terenach okupowanych. Wedle historyka Roberta Gerwarta to właśnie struktura RSHA miałaby oddawać dobrze charakter Heydricha. W zasadzie miała ona u podstaw unikać zazębiających się kompetencji różnych wydziałów. Miała tworzyć faktycznie jednolitą organizację o klarownie podzielonych obowiązkach. Wojenne i polityczne realia nie pozwalały Heydrichowi spełnić tego celu. Nazizm sam w sobie miał liczne sprzeczności zapisane w nim przez samego Hitlera, które uniemożliwiały wygładzenie nazistowskiej biurokracji. Rzecz jasna, wypuszczenie na tereny okupowane fanatycznych nazistów z bardzo mglistymi nieraz instrukcjami powodowało, że sytuacja była w dużej mierze zależna od osobistej interpretacji rozkazów. Nawet Goebbels miał wielokrotnie wątpliwości, czy bardzo agresywna polityka na wschodzie nie prowadzi do tworzenia nowych problemów, a nie rozwiązywania starych. Heydrich miał w sobie te dwie pozornie sprzeczne cechy. Z jednej strony chęć do jak najszybszej realizacji najbardziej radykalnych celów nazizmu, z drugiej świadomość, że przy długofalowej polityce kij zawsze musi uzupełniać marchewka. A pod koniec września 1941 roku Hitlera o ból głowy przyprawiała sytuacja nie tylko na froncie wschodnim, ale także na terenach okupowanych i zależnych. Hitler osobiście zdecydował się zainterweniować w temacie protektoratu Czech i Moraw. Goebbels wspominał: sprawy w Pradze znalazły się cokolwiek w kryzysie i Führer podjął decyzję o energicznej interwencji. Ponieważ nie może tego przeprowadzić z Neuratem, jest zdecydowany oddelegować Heydricha do uzdrowienia tamtejszych stosunków. W takich krytycznych chwilach muszą stać przy sterze silni ludzie. Otóż do tej pory na stanowisku protektora Czech i Moraw zasiadał Konstantin von Neurath, którego Hitler uznał za zbyt pobłażliwego. Protektorat miał też specyficzną pozycję w ramach tzw. Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Powstały pod presją Niemiec. W marcu 1939 roku był niewątpliwie zdobyczą, a jednak osiągniętą w wyniku skutecznego rozmontowania Układu Europejskiego. Protektorat zachowywał pewne znamiona legalności, na przykład głową państwa. Nadal pozostawał dotychczasowy prezydent Czechosłowacji, Emil Hacha. Czesi nawet dysponowali własnym wojskiem, ale liczącym zaledwie 6 tysięcy żołnierzy. Pamiętajmy, że protektorat powstał mimo wszystko w nieco innych czasach. Do wybuchu faktycznej II wojny światowej pozostało jeszcze ponad 5 miesięcy i w tym czasie ogólnie międzynarodowa dyplomacja uznała tak zwaną legalność protektoratu. Oczywiście faktyczną władzę sprawował tam właśnie zgodnie z nazwą protektor. Nie mamy tu miejsca, by przybliżać kolaboracyjne losy tego państewka. Faktem jest jednak, że po ataku na Związek Radziecki czeskie podziemie zaczęło uprzykrzać życie kolaborantom i Niemcom. SD w sierpniu 1941 roku raportowało: ci Czesi, którzy myślą i postępują naprawdę szczerze, są w znikomej mniejszości. Doszło do całej serii akcji sabotażowych, szczególnie na kolei i w różnego rodzaju zakładach i składach przemysłowych. Robotnicy strajkowali, zatrzymując pracę m.in. nad silnikami lotniczymi dla Luftwaffe. Dochodziło do niewyjaśnionych zatruć kolaboracyjnych działaczy. Takie przypadki jak atak bombowy na sanatorium Hitlerjugend w nocy z 20 na 21 września przelewały czarę goryczy. Wyglądało na to, że względnie łagodny kurs von Neuratha nie przynosił efektu. Na polecenie Hitlera w roli protektora miał go zastąpić właśnie Reinhard Heydrich. Do Pragi przybył już 27 września 1941 roku. W pierwszej kolejności zrealizował szeroko zakrojone aresztowania czeskich polityków. W typowy dla siebie sposób działał niezwykle energicznie i metodycznie. Tego jednego dnia odbył serię spotkań, w tym z Hachą i ministrami czeskiego rządu. Bez ogródek podkreślił im swoje podejście. Żyjecie tu po prostu po środku przestrzeni europejskiej, o której decydują i którą kierują Niemcy. Zrozumcie w końcu, że mieszkańcy tej przestrzeni nie mogą prowadzić żadnej polityki w interesie Londynu ani Moskwy, lecz macie panowie ze wszystkich sił wspierać wspólną obronę żywotnych interesów Europy. Heydrich niegdyś siłą wtargnął do siedziby bawarskiej policji. W protektoracie zachowywał się podobnie. Najpierw grubą kreską odciął się od umiarkowanej w oczach Hitlera polityki poprzednika. Nastraszył Czechów. W ciągu 4 kolejnych miesięcy około 500 osób zostało rozstrzelanych. Prawie 1700 trafiło do obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Skala tych represji mogła szokować, ale Heydrich swoje zadanie potraktował znowu niezwykle precyzyjnie. Heydrich, być może dzięki doświadczeniu wcześniej w zwalczaniu przeciwników politycznych w Niemczech, snajpersko wybierał ofiary. Swoim współpracownikom przedstawił swoje motywacje. Potrzebuje w tej przestrzeni spokoju, aby robotnik, czeski robotnik, w pełnowartościowy sposób wytężał swoje siły na rzecz niemieckiego wysiłku wojennego. Do tego musimy naturalnie, jeśli mogę powiedzieć to tak otwarcie, dać czeskiemu robotnikowi coś do żarcia, aby mógł wykonywać swoją pracę. W czasie, gdy administracja Hansa Franka w Generalnym Gubernatorstwie właściwie tworzyła patologiczną sytuację, która zamiast na produktywność stawiała nacisk na wyzysk i fizyczne wymęczenie ludności, tak Heydrich był po prostu znacznie bardziej sprytny i tym bardziej niebezpieczny. Heydrich za to nigdy nie stracił z oczu właściwego celu, czyli przygotowania Europy pod nowy ład, ale żeby móc to zrobić, należało najpierw wygrać wojnę. U podstaw prezentował skrajne poglądy na temat Słowian, bardzo zbliżone do tych, które mieli niemieccy urzędnicy w Generalnym Gubernatorstwie. Inaczej jednak widział drogę do celu. Heydrich podkreślał, że Czesi z czasem, podobnie jak Polacy, mieliby podlegać selekcji rasowej. Część z nich, około połowa, miała zostać zniemczona. Zanim jednak by do tego doszło, Heydrich podkreślał, że Czechom należy zostawić pewne złudzenia, na przykład zezwalał na kult świętego Wacława i zwracał uwagę na kluczową rolę kolaborantów. Nie może dojść do tego, aby czeski prezydent lub rząd na skutek naszych ostrych działań chcieli ustąpić ze słowami „nie chcemy tkwić w tym dłużej”. Fikcja Czechów rządzących protektoratem miała trwać jak najdłużej. Plan Heydricha na rządy w protektoracie Czech i Moraw miały trzymać się hasła „mniej prowokacji wraz z mniejszą tolerancją”, co w wielkim skrócie oznaczało brutalną reakcję na antyniemieckie wystąpienia, ale z drugiej strony administracja niemiecka miała dawać jak najmniej powodów do takich wystąpień. Niecały miesiąc po przejęciu roli protektora przyjął w Zamku Praskim przedstawicieli środowisk robotniczych. Powiedział im: „Nie przybyłem, aby zaprowadzić tylko porządek żelaza, ale także sprawiedliwość społeczną”. Co to oznaczało? Przede wszystkim rozwiązania socjalne, otwarcie chociażby specjalnych zakładowych stołówek, dodatkowe przydziały miesięczne tłuszczu. W grudniu w podobnym celu spotkał się z przedstawicielami czeskich rolników. Nie chodziło tutaj tylko o budowanie pozytywnego wizerunku Niemców, ale też o kolejną fazę polityki dziel i rządź poprzez odcięcie czeskich grup społecznych od szerszej koncepcji czeskiego patriotyzmu. Ta koncepcja w kręgach SS była znana jako odpolitycznienie. Elementem tej polityki było stopniowe osłabianie czeskiego rządu kolaboracyjnego, na przykład poprzez wymuszenie nominacji Niemca na stanowisko ministra gospodarki i pracy. Ale w tym samym czasie Heydrich zmniejszył liczbę niemieckich urzędników narzuconych Czechom z 14 do 2 tysięcy. To czeska administracja miała pod dyktando Niemców odpowiadać za sprawne działanie protektoratu. Heydrichowi powiodła się unikatowa sztuka. Z jednej strony podniósł produktywność czeskich fabryk, z drugiej przejął właściwie całkowitą kontrolę nad czeską gospodarką. I to właściwie bez oporu robotników, rolników czy urzędników. 18 listopada 1941 roku Goebbels oceniał: Heydrich postępuje bardzo konsekwentnie. Tak w ogóle, o czym wcześniej zupełnie nie wiedziałem. Heydrich to mądra, polityczna głowa. Jego rozporządzenia w protektoracie mają ręce i nogi. Odwołują się nie tylko do siły, ale także do rozsądku, a to zawsze jest bardzo wiele warte. 30 grudnia dodawał: najlepsze nastroje występują w protektoracie Czech i Moraw. Tam się pilnie pracuje, a niewiele politykuje. Surowe porządki, które zaprowadził tam Heydrich, zaczynają stopniowo przynosić owoce. Jeśli się uprawia politykę, która w odpowiednim czasie sięga do ostrych środków, a w odpowiednim czasie do łagodnych, to nie należy w ogóle oczekiwać rozwoju zjawisk kryzysowych na zajętych obszarach. Mieszanka programów socjalnych i zaplanowanego z chirurgiczną precyzją terroru przyniosła efekt. Ogólnie zarówno czescy politycy, jak i czescy obywatele zostali właściwie złamani i niezdatni do oporu na wielką skalę. Heydrich dosłownie triumfował. Goebbels 21 stycznia 1942 roku pozwolił sobie na sąd. Politykę, którą Heydrich prowadzi w protektoracie, należy wręcz traktować jako wzorcową. Ta łagodna twarz niemieckiej okupacji może kontrastować z tym, że w tym samym czasie Heydrich brał udział w konferencji w Wannsee. Ale nie ma tutaj żadnego paradoksu. Heydrich z pewnością wierzył w sensowność wymordowania konkretnych grup etnicznych. Teraz jednak mógł do sprawy zabrać się w sposób bardziej zorganizowany, znowu oddając głos terrorowi biurokracji, a nie terrorom bojówek. Między 30 listopada 1941 a 27 maja 1942 roku Niemcy oficjalnie ogłosili w protektoracie 33 wyroki śmierci. Liczbę tragiczną, ale jakby nie patrzeć, mikroskopijną na tle warunków z generalnego gubernatorstwa. W tym samym czasie Niemcy rozdali czeskim robotnikom 200 tysięcy par obuwia. Ukrócono handel na czarnym rynku i wprowadzono amnestię dla mieszkańców, którzy chcieli ujawnić ukrywane wcześniej na przykład hodowlę zwierząt. Heydrich miałby w protektoracie upatrywać szansę do przeprowadzenia eksperymentu administracji mieszanej, łagodnej i ostrej jednocześnie, do tego bardzo racjonalnej, opartej na zrozumieniu, że nawet podbita ludność, którą w przyszłości mogłaby czekać eksterminacja, tu i teraz przede wszystkim oczekiwała pełnego brzucha. Jak wskazują fragmenty dzienników Goebbelsa, Heydrich udowadniał skuteczność takiego podejścia, ale także tworzył wzorzec na przyszłość. Musimy tylko pamiętać o talencie Heydricha do przedstawiania siebie w korzystnym świetle. Faktycznie coraz trudniejsza sytuacja na frontach podkopywała też walkę o poprawienie warunków bytowych w protektoracie. Heydrich mógł starać się o iluzję spokoju w protektoracie. Kiedy Heydrich trafił na celownik czeskiego rządu w Londynie, tak możemy uznać, że zlecenie jego zabójstwa wynikało z jego brutalności. W rzeczywistości Heydrich musiał zginąć w okolicznościach, które wskazywałyby na żywotność czeskiego ruchu oporu. Rząd na emigracji właśnie musiał doprowadzić do zaostrzenia stosunków w protektoracie poprzez sprowokowanie niemieckich represji. Heydrich musiał umrzeć, bo z perspektywy długofalowych celów niemieckich prowadził on faktycznie wzorcową politykę okupacyjną. Okrucieństwo i pragmatyzm łączyły się u Heydricha w przerażającą, niezwykle skuteczną mieszankę. Był niezwykle elastyczny w doborze środków do osiągnięcia celu. Wedle żony w Pradze po raz pierwszy zobaczył pozytywną stronę i bardzo się z tego cieszył. Teraz miał moc urzeczywistniania swoich myśli i pomysłów. Powiedział mi: jak można oczekiwać, że ludzie będą dla nas pracować i stać przy nas, jeśli nie chcemy dać im takich samych korzyści, jakie my mamy? Brzmi to nieco niewiarygodnie, ale wygląda faktycznie na to, że Heydrichowi tuż przed śmiercią udało się wykreować siebie na specjalistę od pacyfikowania okupowanych terenów. W pierwszych tygodniach maja 1942 roku otrzymał prośbę od niemieckich urzędników okupacyjnych we Francji z prośbą o opinię, jak należy podchodzić do zadań pacyfikacyjnych w zachodniej Europie. Heydrich miał przekazać im radę co do nieskuteczności rozstrzeliwań zakładników. Niezwykła łagodność, jak na SS-mana. Jeśli popatrzymy na całą zbrodniczą historię Heydricha, co musi się rzucać w oczy, to efekt tego doświadczenia w budowaniu potężnych kartotek przeciwników politycznych. Heydrich zdecydowanie wierzył w siłę terroru i potrzebę wprowadzania arcybrutalnych rozwiązań, ale miały to być rozwiązania precyzyjne. Każda ofiara reżimu, czy to przedstawiciel mniejszości, inteligencji, czy przeciwnik polityczny, miała być uzasadniona, a nie przypadkowa. Nawet jeśli z naszej perspektywy to uzasadnienie brzmi niedorzecznie. 5 czerwca 1942 roku, już po zgonie protektora, Goebbels ubolewał: śmierć Heydricha jest niepowetowaną stratą. To był najbardziej radykalny i najskuteczniejszy pogromca wrogów państwa. Znamienne, że podwładni Heydricha na bazie wypracowanych przez niego rozwiązań starali się odeprzeć naciski Hitlera, by rozstrzelać wszystkich przetrzymywanych więźniów politycznych w protektoracie i aresztować kolejne 10 tysięcy osób. Mimo wszystko, ostatecznie w ramach tzw. Heydrichiady zamordowano niemal 2000 Czechów, w tym setki całkowicie przypadkowych osób. A jednak po porażce pod Stalingradem pewne koncepcje Heydricha niosły się coraz szerszym echem po nazistowskich gabinetach. Pewne objawy złagodzenia kursu okupacyjnego dotarły nawet do generalnego gubernatorstwa, ale do tej pory polskie państwo podziemne otrzymało już niebagatelne wsparcie. Do tego spiętrzone zbrodnie Niemców, nieraz całkowicie chaotyczne i niesprawiedliwe, nawet w oczach niemieckiej administracji i wojska, przekreślały właściwie przekierowanie warunków okupacyjnych w kierunku modelu testowanego w protektoracie Czech i Moraw. To właśnie od początku 1943 roku Armia Krajowa rozpoczęła wzmocnione działania dywersyjne. Generalne gubernatorstwo dosłownie wrzało. 23 września 1943 roku Goebbels wzdychał. Bardzo brakuje Führerowi Heydricha w kontekście obecnej polityki personalnej. Byłby najodpowiedniejszym człowiekiem do zaprowadzenia spokoju i porządku w generalnym gubernatorstwie. Na koniec przypomnijmy, jak Hans Frank prezentował się czytelnikom niemieckich gazet. Gdybym o każdych 7 rozstrzelanych Polakach chciał rozwieszać plakaty, to w Polsce nie starczyłoby lasów na wyprodukowanie papieru na takie plakaty. Heydrich w tym czasie wolał trzymać język za zębami i organizował system mający wymordować miliony ludzi. Jeśli przyjąć pogląd na II wojnę światową, że okrucieństwo Niemców utrudniało im wygranie wojny, tak nie będzie przesadą stwierdzenie, że Heydrich prezentował bodaj najbardziej niebezpieczną twarz nazizmu, chłodnego biurokraty, który nie tylko wykonuje swoje rozkazy, ale ma sporo inicjatywy i zawsze jest otwarty na elastyczne rozwiązania w drodze do celu.